to promocja.
Popołudnie wnet.
Wybiła godzina 16, zaczynamy popołudnie wnet. Przy mikrofonie Jaśmina Nowak. Już za moment połączymy się z Łukaszem Jankowskim i z jego gościem, którym będzie rzecznik prezydenta, minister Błażej Spychalski. Teraz garść najświeższych informacji dotyczących koronawirusa zarówno w Polsce, jak i na świecie. W sumie w Polsce potwierdzono 287 przypadków zakażenia koronawirusem. 5 osób zmarło. Hospitalizowane są 833 osoby, a 14531 osób objętych jest kwarantanną domową. Pod nadzorem epidemiologicznym znajduje się 35853 osoby. Jak patrzymy na świat, to rekordowe statystyki odnotowano w ciągu ostatniej doby w Czechach, Hiszpanii i Szwajcarii. U naszych sąsiadów od środy przybyło 110 przypadków. Władze w Madrycie poinformowały o śmierci 202 zakażonych koronawirusem oraz 3,4 tysiąca nowych infekcji. W Szwajcarii zarejestrowano 826 nowych przypadków. Odnotowano również pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Czadzie. Pacjentem jest Marokańczyk, który do Czadu przybył z Kamerunu. Rząd Egiptu zaś informuje, że z powodu pandemii koronawirusa podjęto decyzję o zamknięciu na noce od czwartku do 31 marca wszystkich kawiarni, restauracji, klubów sportowych i klubów nocnych. Zaś w Niemczech Instytut Roberta Kocha poinformował, że zakażonych koronawirusem w tym kraju jest 10 999 osób. Holandia. Liczba zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby wzrosła o 904 osoby do łącznej ilości 2460. 18 osób zmarło, podnosząc łączną liczbę przypadków śmiertelnych wśród zainfekowanych do 76 osób. To są te najświeższe informacje, a my teraz już oddajemy głos do Łukasza Jankowskiego.
Dzień dobry Państwu. To jeszcze jeden co do skali przyrostu przypadków w Polsce. Jedną statystykę dla Państwa szybko przygotowałem. 17 marca nowych przypadków w Polsce zanotowano 61. Wczoraj 18 marca 49. Dzisiaj do godziny 12. To są ostatnie w pełni wiarygodne dane podane przez Ministerstwo Zdrowia. To było 38 nowych przypadków. Czekamy na popołudniowy raport, na popołudniową informację Ministerstwa Zdrowia, jakim bilansem przyrostu zachorowań skończy się ten dzień, ale chyba nie ma tragedii, bo minister Szumowski mówił o setkach nowych przypadków. Jak na razie, Bogu dzięki, wmalowane odpukać tak nie jest. Jeszcze jedna ostatnia informacja. Szpital na Banachach, który ja widzę z okna mojego mieszkania, skąd nadaję w ramach pracy domowej przez Pole Mokotowskie. Ten szpital uniwersytecki na ulicy Banacha jest zamknięty, ponieważ jeden z jego dyrektorów, dokładnie wicedyrektorów, jest zakażony prawdopodobnie koronawirusem, a mimo to przychodził do pracy. To jest największy warszawski szpital. W tej chwili nie przyjmuje pacjentów. Mamy godzinę 16:04. Przy telefonie Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No to gorący dzień, pan prezydent, przynajmniej tak to medialnie wygląda, jeżeli się mylę, proszę, a nie, zanim ta informacja, to inna informacja, o przed godziną dowiedzieliśmy się, że był pan prezydent podany testom, od tego powinienem zacząć, i pierwsza dama, i pan prezydent, i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego mieli testy na koronawirusa. Dlaczego te testy były zrobione, jaki był wynik?
Panie redaktorze, pan prezydent, kancelaria prezydenta, ministrowie z kancelarii prezydenta, wszyscy stosujemy się do zaleceń odpowiednich organów państwa, odpowiednich rekomendacji, które są nam wskazywane, i tak mogę te kwestie, te rekomendacje, te informacje skomentować.
Ale wyniki są ujemne, żeby pan minister nas uspokoił.
Panie redaktorze, jak pan widzi, pracujemy normalnie. I nie chciałbym w tym zakresie wchodzić w szczegóły.
Ale informacja podana przez RMF jest prawdziwa?
Panie redaktorze, różne informacje pojawiają się. Tak jak powiedziałem, wszyscy pracujemy normalnie, tak jak każdy obywatel naszego kraju. Poddajemy się odpowiednim rekomendacjom. Wszystkie te informacje, które są do nas kierowane, są przez nas wykonywane. No, kancelaria prezydenta także działa Teraz to w trochę innych warunkach, w innych okolicznościach są wydane odpowiednie zarządzenia, są pewne ograniczenia, ale staramy się funkcjonować na tyle, na ile się da normalnie.
Panie ministrze, to przejdźmy do tej pracy. W ostatnich dniach, przynajmniej takie można mieć medialne, dziennikarskie wrażenie, pan prezydent mocniej włączył się w pracę rządu w zwalczanie pandemii koronawirusa.
Cały czas współpracujemy z rządem, ta współpraca jest bardzo dobra, ta współpraca przynosi konkretne korzyści i konkretne efekty. Dzisiaj w tej sytuacji, kiedy ten koronawirus, rzeczywiście to już jest epidemia, która opanowała nie tylko Polskę czy Europę, ale przede wszystkim cały świat, ta współpraca jest jeszcze ważniejsza i ta współpraca jest jeszcze bliższa. To jest zupełnie naturalne i normalne. Współpracowaliśmy, współpracujemy, współpracować będziemy nadal, bo to jest bardzo ważne, to jest przede wszystkim ważne dla Polaków, dla obywateli. Są tego konkretne efekty, konkretne propozycje. Staramy się czynić wszystko, aby Polacy byli bezpieczni, maksymalnie zabezpieczeni. Wydaje się, że to nam się udaje.
Pan prezydent mówił, że współpracuje przy okazji tego pakietu ustaw o nazwie tarczy antykryzysowej. Czy zdaniem pana ministra są jakieś konkretne elementy, konkretne propozycje, które można by bezpośrednio głowie państwa przypisać w ramach tego pakietu?
Tak, pan prezydent współpracuje i współpracował w tym zakresie od dłuższego czasu z rządem, z panem premierem. Wiele rekomendacji, które pan prezydent przekazywał, zostały ujęte, no choćby te rekomendacje związane z systemem finansowym naszego państwa. Przypomnę, że pan prezydent już jakiś czas temu spotkał się z przedstawicielami sektora bankowego, sektora finansowego w Polsce, prosił o podjęcie konkretnych, szybkich i zdecydowanych działań. Tutaj mam na myśli głównie rzeczy związane z odroczeniem, czy inaczej, z możliwością odroczenia spłat rat kredytów, które posiadają osoby fizyczne, ale także firmy. Tutaj myślę o tym, żeby banki, biorąc pod uwagę zdolność kredytową przy kredytach obrotowych dla firm, brały przede wszystkim pod uwagę sytuację finansową przedsiębiorstw z końca 2019 roku, czyli jeszcze sprzed epidemii koronawirusa. I bardzo się cieszymy, pan prezydent jest bardzo wdzięczny Związkowi Banków Polskich, ale poszczególnym bankom, że rzeczywiście te rekomendacje pana prezydenta, te sugestie pana prezydenta, prośby pana prezydenta były tak szybko brane pod uwagę i tak szybko wdrażane. Te prośby pana prezydenta także zostały wpisane do tego pakietu działań zwanego tarczą antykryzysową. To bardzo dobrze, że tak się stało. Natomiast oczywiście dużo innych rekomendacji pana prezydenta, no choćby tych związanych z ochroną pracowników, to jest niezmiernie ważne, z ochroną osób działających gospodarczą, z możliwością odroczenia spłaty ZUS-ów. No to są bardzo ważne kwestie, które były przez pana prezydenta wielokrotnie podkreślane, poruszane i dobrze, że się w tym pakiecie zaprezentowanym wczoraj to wszystko znalazło.
Pan prezydent dzisiaj mówił o tym, że ten pakiet jeszcze będzie modelowany, jeszcze może być poprawiany. Czy jest taka sprawa, gdzie pan prezydent może być pomostem porozumienia między opozycją a koalicją rządzącą, między chociażby postulatami lewicy, a tym pakietem, który proponuje rząd?
Ja powiem tak, pan prezydent apelował do wszystkich sił politycznych, parlamentarnych w Polsce przy okazji uchwalania specustawy koronawirusowej do tego, ażeby te wszystkie siły polityczne, parlamentarne współpracowały razem, żeby wypracowały razem dobre rozwiązania, które pozwolą skuteczniej walczyć z epidemią koronawirusa. I tak się stało. Dzisiaj jestem przekonany, że wszystkim siłom parlamentarnym zależy na tym, żeby wypracować taki pakiet osłonowy dla polskiej gospodarki, dla polskich przedsiębiorców, dla polskich pracowników, żeby epidemia koronawirusa jak najmniejszym odbiła się negatywnym echem w stosunku do naszej gospodarki, pracodawców, pracowników, naszych przedsiębiorstw. I jestem przekonany, że wszystkim na tym zależy i stąd pan prezydent z całą pewnością apelował i będzie apelował o to, żeby współpracować, żeby razem wypracowywać pewne rozwiązania, bo one są w gruncie rzeczy dobre dla nas wszystkich.
Pan minister przy telefonie, Bożej Spychalski, rzecznik prezydenta, minister w kancelarii prezydenta, rzecz jasna, ale też członek sztabu wyborczego pana prezydenta. To byłaby informacja dnia, gdyby nie to, że mamy pandemię, czyli złożenie ponad 2 milionów podpisów pod kandydaturą prezydenta Andrzeja Dudy na prezydenta. Jest się z tego cieszyć? To jest tak, że wy jeszcze takie małe rzeczy, jak te w tej chwili małe, jak te podpisy będziecie uwypuklać w mediach, w kampanii?
No, tak jak pan wspomniał, rzeczywiście, gdyby nie epidemia koronawirusa, to pewnie by to była informacja dnia. Powiem tak, no rzeczywiście mobilizacja bardzo duża, mnóstwo osób, które same zgłaszały się z kartami, z podpisami do naszego sztabu wyborczego, przekazywały te karty. Bardzo, bardzo duży odzew ze strony różnych środowisk, także takich społecznych w naszym kraju. I te ponad 2 miliony zebranych podpisów rzeczywiście robi ogromne wrażenie. To pokazuje, jak dużym szacunkiem i poparciem cieszy się pan prezydent Andrzej Duda w naszym kraju.
Lat temu było, o ile dobrze pamiętam, 1 600 000, teraz jest więcej. No, czy to nas siłą rzeczy skłania do dyskusji o kampanii wyborczej? Pan jako członek sztabu jeszcze może powiedzieć, że jakaś kampania się toczy? Wy się jako sztab spotykacie? W ogóle macie czas na debatowanie nad tym, jak modelować dyskusję kampanijną?
Dzisiaj, panie dyrektorze, my skupiamy się przede wszystkim na walce z koronawirusem. To jest absolutny priorytet dla państwa. To jest rzecz absolutnie najważniejsza i to jest rzecz, która nas pochłania no, w zasadzie w 100%. I mówię tutaj nie tylko o pracownikach kancelarii prezydenta, mówię tutaj także o pracownikach administracji rządowej. To jest rzecz, no tak jak mówię, absolutnie najważniejsza, priorytetowa. I to nas w zasadzie w 100% pochłania.
To jeszcze ostatnie dwa pytania dla pana ministra mam przygotowane. Po pierwsze o spotkania. Była duża krytyka ze strony mediów liberalnych i polityków, części opozycji, że prezydent jeździ po kraju, się spotyka z ludźmi zaangażowanymi w walkę z koronawirusem. Wy tą krytykę przyjmujecie, czy nie przyjmujecie i prezydent będzie dalej odwiedzał miejsca zagrożone?
No powiem tak, jeżeli ktoś krytykuje spotkanie pana prezydenta z pracownikami Orlen Południe w Jedliczach, tej fabryki, która rozpoczęła produkcję na masową skalę płynu antybakteryjnego czy antywirusowego w Polsce. Pan prezydent pojechał podziękować tym osobom za to, że naprawdę pracując, będąc bardzo, bardzo zaangażowanym, bo gdyby nie zaangażowanie pracowników, to tej produkcji pewnie nigdy by nie rozpoczęto. Jeżeli ktoś to krytykuje, no to ja naprawdę nie mam słów, żeby określić, dlaczego tak się dzieje. Przypominam, że fabryka w Jedliczach nie tak dawno temu, jeszcze przed rządami Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, była przeznaczona w ogóle do sprzedaży, zdaje się. To pokazuje, jak ważna jest odpowiedzialna, dobra polityka gospodarcza. Zrezygnowaliśmy z tej sprzedaży. Dzisiaj dzięki temu, że do tej sprzedaży nie doszło, ta fabryka może w szybkim stopniu zabezpieczyć bezpieczeństwo Polaków, zabezpieczyć bezpieczeństwo naszego kraju. Więc jeżeli ktoś krytykować chce pana prezydenta za to, że odwiedził tę fabrykę, że podziękował pracownikom tej fabryki, podziękował prezesowi PKN Orlen za to zaangażowanie dla bezpieczeństwa wszystkich Polaków, no to naprawdę brak mi słów, żeby określić taką postawę.
Takie wizyty, jak rozumiem, będą się zdarzać.
Pan prezydent z całą pewnością będzie dziękował każdemu, kto jest zaangażowany w walkę z koronawirusem, walkę o bezpieczeństwo Polaków. I tak należało traktować te wizyty w Jedliczach i tak należy traktować każde podziękowania pana prezydenta kierowane do konkretnych grup społecznych. No wczoraj pan prezydent dziękował choćby na przykład sprzedawcom w sklepach, którzy także przecież w trudnych warunkach pracują i dzięki nim nie ma problemu z zaopatrzeniem, czy dziękował farmaceutom, lekarzom, pielęgniarkom, pracownikom transportu, także transportu publicznego. No, pan, to jest także rola pana prezydenta, żeby w takich trudnych sytuacjach dostrzegać zaangażowanie pracowników, dostrzegać zaangażowanie wielu grup społecznych ku temu, żeby Polska funkcjonowała i była bezpieczna.
To ostatnie pytanie dla pana ministra, ostatni temat, czyli już się data wyborów. Na antenie Radia Wnet profesor Zbertowicz mówił, że obecnie nie ma możliwości do prowadzenia debaty nad sukcesami i porażkami prezydentury Andrzeja Dudy. Dzisiaj minister Szumowski powiedział, że ze względów medycznych decyzja o tym, czy nie odbyć wybory, to jest początek kwietnia. Czy pan minister, jeżeli ta pandemia będzie się utrzymywać, jest gotowy, żeby te wybory przełożyć?
Panie redaktorze, przełożenie wyborów prezydenckich może wynikać tylko i wyłącznie ze wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych przewidzianych w Konstytucji. Jak czyta się artykuł 228 Konstytucji, który o tym mówi, no to ja powiem tak, no, czy dzisiaj państwo w sensie konstytucyjnym funkcjonuje normalnie, czy potrzebuje jakichś nadzwyczajnych środków konstytucyjnych? No, jestem przekonany, że nie. A jeżeli to przekonanie moje jest takie jest, to znaczy, że nie ma podstaw, żeby wprowadzać stan nadzwyczajny. Jeżeli nie ma podstaw, żeby wprowadzać stan nadzwyczajny, to znaczy, że nie ma podstaw do tego, żeby przesuwać wybory prezydenckie. Powiem tak, wybory prezydenckie odbędą się 10 maja.
I to jest jasna deklaracja Pałacu Prezydenckiego, nawet jeżeli będziemy mieli codziennie po 50, po 100 nowych zakażeń.
Panie redaktorze, skupiamy się na walce z koronawirusem, skupiamy się na tym, żeby państwo funkcjonowało jak najlepiej, jak najsprawniej, żeby bezpieczeństwo Polaków było niezagrożone.
Powiedział Bożej Spychalski, rzecznik prezydenta. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
16:17 na zegarach. Ja oddaję głos do studia w gmachu Pasty. Tam jest Jaśmina Nowak i czeka na państwa i z jakąś informacją być może, ale na pewno z muzyką.
Dziękuję. To był Łukasz Jankowski. Najświeższe informacje z Pałacu Prezydenckiego. Zaś jeżeli chodzi o premiera Mateusza Morawieckiego, to zakończył on wideokonferencję z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych. Ze strony rządowej udział w rozmowie wzięli m.in. szef KPRM Michał Dworczyk, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, czy minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Jeżeli chodzi o opozycję, to w tej wideokonferencji brali udział przewodniczący PO Borys Budka, Anna Maria Żukowska z Lewicy, Krzysztof Bosak z Konfederacji, Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Stanisław Tyszka z koalicji PSL, Koalicja Polska. Przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości byli szef klubu parlamentarnego oraz wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki wraz z Markiem Suskim, byłym szefem gabinetu politycznego w KPRM-ie. Jednym z głównych tematów podczas tej wideokonferencji był rządowy plan tarcza antykryzysowa, który ma pomóc gospodarce w czasie kryzysu. Tutaj cytujemy, ustawa będzie gotowa do piątku, zaprezentujemy ją w odpowiednim trybie parlamentowym. Jest duża szansa, że w przyszłym tygodniu będzie przegłosowana. Rozmawiałem o tym z marszałek Elżbietą Witek, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Drodzy Państwo, teraz mamy godzinę 16:18. Za moment wrócimy do rozmów Łukasza Jankowskiego. Ale zanim to nastąpi, to posłuchajmy trochę muzyki. Zaśpiewa dla nas Charles Bradley w utworze The World.